Zenku, gdybyśmy jeszcze dziś wybrali się na koncert do Marconiego, no ten, o którym ci mówiłam, czy nie uważasz, że byłoby to piękne zwieńczenie naszych, och Zenku, romantycznych spotkań?
Tak, kochanie, tak, z pewnością, choć uwierz mi, mam lepszy pomysł.
Ale jaki pomysł? Nie słyszałam, by ktoś dziś odwiedzał Busco. Wernisaży nowych też już nie będzie.
Nie, nie to mam na myśli, moja piękna.
W czasie tych blisko 3 tygodni był z Aliną już chyba wszędzie w Busku Zdroju. Park Zdrojowy przeszli wzdłuż i wszerz, alejkami mógł już iść z zawiązanymi oczami. Zaliczyli 2 koncerty muzyki kameralnej w Marconim, do czego ona go namówiła, bo on wolał lżejszą muzykę. Byli na otwarciu wystawy malarstwa współczesnego w Galerii Zielona. I to również ona go tam wyciągnęła. 10 razy na dancingach w relaksie i Wiktorii, 2 razy na mszy w kościele świętego brata Alberta. Zobaczyli również z bliska najważniejsze, poza włókniarzem, buskie sanatoria. A jakby tego było mało? Robili zakupy we wszystkich sklepach, w rynku i przy Alei Mickiewicza. I dość często to on płacił za to, co ona wybrała. O fundowaniu drinków i lodów nie wspominając. Zenon nie był z Aliną jedynie w Małpim Gaju. A na tym akurat najbardziej mu zależało. Szczególnie, że jutro kończył się ich turnus i oboje wyjeżdżali do swoich domów. Więc był to ostatni dzwonek. Zwłaszcza dla Zenona, by tam się udać. O zaletach tego lasku, oddzielonego od włókniarza żelaznym ogrodzeniem, dowiedział się od współlokatora Janusza, byłego policjanta, częstego bywalca kurortu, który z uroków Małpiego Gaju wielokrotnie korzystał w przeszłości i obecnie.
Zenek, człowieku, toż to jedyne miejsce. Trawa miękka, rzucisz tylko coś grubszego, marynarkę na przykład i dawaj. Nawet nie wiesz, jak one to lubią. Egzotyka, człowieku, czysta natura. Bestie się z nich robią, wierz mi.
Dla kuracjusza, mieszkającego w pokoju 2- lub 3-osobowym, było to jedyne miejsce, gdzie mógł przeżyć z kobietą intymne chwile. Szczególnie jeśli ona także nie dysponowała jednoosobowym pokojem. Naturalnie, aby pobyt w lasku zaliczyć do udanych, warunkiem koniecznym była ładna pogoda, no i kobieta musiała przejawić zainteresowanie. Nazwijmy to romantycznym spacerem pomiędzy drzewami. Z tym pierwszym nie było żadnego problemu. Od kilku dni w Busku nie padało, a temperatura dochodziła do 30 stopni, co Zenon sprawdzał codziennie na dużym termometrze zawieszonym przy wejściu do głównego budynku. Nieco gorzej sprawa wyglądała z chęcią Aliny do leśnego spaceru. Alina była osobą uduchowioną, kulturalną i pobożną, a przynajmniej za taką starała się uchodzić. Lecz Zenon był świadomy, że nie ma takiej skały, której nie można by rozkruszyć wytrwałością i cierpliwością. A on przecież był wytrwały i cierpliwy, i to długo, bo prawie przez 3 tygodnie. Poświęcił się nawet do tego stopnia, że wysiedział na 2-godzinnych koncertach muzyki kameralnej z dominacją skrzypiec, mimo że go skręcało z nudów, czego jednak nie okazał, żeby nie zarazić do siebie uduchowionej i kulturalnej Aliny. Dlatego teraz, a wcale nie był skory do wypominania uprzejmości i wydawanych pieniędzy, coś mu się należało w zamian, te kilka chwil rozkoszy pośród drzew. Nie wątpił, że sobie zasłużył na nagrodę. Właściwie to już przekonał Alinę, żeby z nim wybrała się na tę wymarzoną przechadzkę. Od tygodnia drążył temat, zagadywał i dyskretnie nęcił, zachwalając uroki małpiego gaju.
Alinko, na pewno nie będziesz żałowała. Pomyśl, jakie to będzie romantyczne. Spacer wśród drzew.
Przecież spacerujemy po parku zdrojowym. Nie jest ci ze mną miło?
Ależ jest, Alinko. Za nic nie oddałbym tych chwil spędzonych razem z tobą. Ale wierz mi, małpi gaj to zupełnie co innego.
Alina, która małą dziewczynką nie była, tylko dojrzałą kobietą, na pewno rozumiała, o co mu chodzi i czego od niej Zenon oczekuje. Kiedy pierwszy raz napomknął o małpim gaju, była ciekawa, skąd taka nazwa. Więc chociaż wiedział od Janusza, że ten leśny zakątek ochrzczono tak, ponieważ najpierw zbierały się tam żule, by spożywać niewyszukane trunki, a potem zaczęły przychodzić sanatoryjne pary, by dać namacalny dowód swojego uczuciowego zaangażowania, to przecież nie powiedział jej tego, wymyślając na poczekaniu, że lasek służy kuracjuszom do biegania i ćwiczeń zręcznościowych.
Zenku, no, ale przecież ja nie zamierzam biegać ani ćwiczyć.
No, ćwiczyć nie, to znaczy taki delikatny sport, że się tak wyrażę. Takie ćwiczenie w parach, w parze.
O czym ty, Zenuś, mówisz?
Nie, nie, tak tylko, Alino, romantyczny spacer wśród drzew o pięknym letnim zmierzchu.
Wolę bardziej uduchowione okazje do romantycznych spotkań. Wystawa, koncert, kolacja, we dwoje.
Alino, ależ będziesz uduchowiona, no, w pewnym sensie uduchowiona. Wiesz, cieleśnie uduchowiona?
Zenon, co tobie chodzi po głowie?
Zenon wszystko zaplanował. Pójdą tam wieczorem, najlepiej po 20:30, gdy się nieco ochłodzi, a będzie jeszcze wystarczająco widno, żeby swobodnie poruszać się po lesie, nie wpadając na drzewa.
Tak, o tej porze nikt nam nie przeszkodzi. Wszyscy będą na pożegnalnym dancingu, a reszta przecież będzie siedzieć na ławkach albo gapić się w telewizję w pokojach. Czy mam zabrać koc, czy nie? Głupia tak na ściółce. Jeszcze coś wlezie nie tam, gdzie trzeba. No ale jak wezmę, to od razu domyśli się, o co chodzi. A może powiem, że to by mieć na czym usiąść, gdy będziemy kontemplować sierpniowy zmierzch. O tak, to jej się spodoba. Kontemplować. Kurde mać. Żeby tylko za dużo ciuchów na siebie nie nawkładała. No ale musiałaby być durna, żeby w taki upał. Sukienka, majtki, kurde. Sukienka do góry, majtki na dół i roch, ciach, ciach. O kurde.
I rzeczywiście, gdy się spotkali wieczorem, z zadowoleniem stwierdził, że Alina bezbłędnie wyczuła jego intencje, gdyż miała na sobie lekką sukienkę z dużym dekoltem, który ożywczo podziałał na jego wyobraźnię, podobnie jak intensywnie pachnące perfumy, którymi się skropiła. Więc żeby nie marnować czasu, wziął ją delikatnie za rękę i poszli w stronę małpiego gaju. Z daleka widzieli tańczące pary na dancingu zorganizowanym w plenerze, ale to w tej chwili Zenona najmniej interesowało. Myślami znajdował się gdzie indziej. Chciał jak najprędzej skryć się z Aliną przed światem i nie musiał długo czekać, by to nastąpiło. Wkrótce znaleźli się przed wysokim na prawie 2 metry ogrodzeniem, w którym znajdowała się furtka umożliwiająca wejście do małpiego gaju.
Ojejku, co to było?
Nic, kochanie.
To przecież tylko sucha gałązka. Nie bój się, kochanie.
A jak? Tu ktoś jest.
Aż nie ma nikogo, kochanie. Jesteśmy sami, samiusieńcy. Zresztą, Alinko, twój Zenon jest przy tobie, a ze mną nic ci nie grozi.
Wiem, wiem. Ale słuchaj, co to było? Co to zaszurało?
Ptak w gałęziach, Alinko. Nie bój nic. Przytul się bardziej do mnie. Tu nigdy nikomu nic się nie stało, to i nam się nie stanie. Zobacz, jak tu przytulnie.
Ale...
Żadne ale. No już, bliżej, Alinko. Ach, jak ty cudownie pachniesz. Ugryzę cię w uszko pachnące.
Zenusz, co ty robisz?
Ach, te twoje krągłości, Alina. Od początku marzyłem o tej chwili. Cudowna ty moja. Jakżeż ty na mnie działasz.
Gdy zaś wracali z małpiego gaju, on zadowolony, ponieważ został nagrodzony, ona uduchowiona doznaniem omal metafizycznym, z naciskiem na fizycznym, zdarzyła się rzecz, której Zenon nie przewidział, a Janusz niestety go nie uprzedził, że jest możliwa. Zdarzyła się mianowicie rzecz taka, że furtka w ogrodzeniu była zamknięta na amen i nie pomogło mocne szarpanie ani kopanie. Zenon nie zdołał jej otworzyć i dopiero po fakcie dowiedział się od Janusza, który zapomniał mu o tym powiedzieć, że o godzinie 21:00 pracownik sanatorium zamyka na klucz wszystkie furtki w ogrodzeniu okalającym teren włókniarza, a więc furtkę do małpiego gaju także. Już się ściemniło, ale Zenon zrezygnował z wezwania pomocy. Nie chciał, podobnie jak i Alina, żeby ktoś ich tutaj zobaczył, a z obawy o kręgosłup nie odważył się skakać przez płot. Zadecydował. Będą szli wzdłuż ogrodzenia, a na pewno dojdą do jakiegoś wyjścia. Jednak wbrew jego nadziejom, mimo że uszli co najmniej 100 metrów, wyjścia nie było. Okazało się, że następna furtka też jest zamknięta na klucz.
Nigdy nie wyjdziemy z tego miejsca, nigdy. Chyba, że nad ranem. No coś ty narobił.
Nie bądź głupia i nie marudź. Coś wymyślę.
Ale zapewnienia Zenona w niczym nie pomogły, wręcz pogorszyły sprawę, a kiedy zwisająca gałąź podrapała Alinie twarz, kobieta wybuchnęła płaczem. Zenon, który otrzymał zasłużoną nagrodę, czuł się już zwolniony z obowiązku okazywania czułości i subtelności, ileż w końcu można. Postanowił, że będzie wreszcie stanowczy, twardy i męski. Taki był przecież na co dzień.
Uspokoisz się wreszcie, bądź kobieto cicho. To twoje beczenie tylko na nerwy mi działa.
A ty chamie, jeden jesteś.
Kulturalna się znalazła. Przestań wreszcie płakać. Nic się nie stało. A ja nie po to spędziłem na kuracji 3 tygodnie, żeby na koniec denerwować się byle czym.
Chamidło!
Alina ciągle pochlipywała, gdy wyszli z lasu. Lecz to nie znaczyło, że mogli wrócić do włókniarza. Las się bowiem skończył, ale nie ogrodzenie. Szli więc dalej w ciemnościach, dotykając żelaznych prętów, które były im drogowskazem. W oddali zamigotały wreszcie światła sanatoryjnych budynków. Oboje byli zmęczeni, przeszli już prawie z 0,5 kilometra. Nie odzywali się do siebie, lecz ich milczenie nie było efektem zmęczenia. Wszystko, co mieli do powiedzenia, już sobie powiedzieli. W każdym razie Zenon tak uważał. od kilkunastu minut obecność Aliny go irytowała. I cieszył się, że niebawem uwolni się od tej kobiety. Niech sobie wraca z tą podrapaną buźką do domu i mężowi zawraca głowę koncertami, beznadziejnymi wernisażami. Niech mąż płaci za jej fanaberię. On, Zenon, ma swoje życie. Jutro stąd wyjedzie i jej więcej nie zobaczy. Żałował jedynie, że wcześniej nie odebrał nagrody. Mógł to poza tym zrobić kilka razy. Tak, był zły na siebie, że nie działał wystarczająco skutecznie i stracił dużo czasu na głupie podchody. Następnym razem, gdyż kiedyś może się zdarzyć następny raz, nie popełni już tej pomyłki. Człowiek uczy się w końcu na własnych błędach.